zajęcie miejsc. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na sesję. Otwieram 9. sesję Rady Miejskiej w Gryfinie. W dniu 22 czerwca 2015 roku odbyło się wyborcze zebranie wiejskie w Parsłówku. Na sołtysa na kolejną kadencję została wybrana ponownie pani Beata Olech Budzik. Serdecznie gratuluję i chciałabym panią poprosić tutaj na środek. Panie burmistrzu. W dniu 24 czerwca do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęły dwa dodatkowe projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, druk nr 5/9 i drugi utworzenie odrębnych obwodów głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, druk nr 6/9. Komisje nie omawiały wyżej wymienionych projektów. Chciałabym zaproponować zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie wyżej wymienionych projektów po punkcie 7. Poddaję pod głosowanie wprowadzenie dwóch projektów porządków obrad. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 20 osób głosowało za zmianą porządku przy jednym głosie wstrzymującym się. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest przyjęcie protokołu z 8 sesji. Pragnę poinformować, że protokół był wyłożony do wglądu. Chciałabym zapytać, czy radni zgłaszają uwagi do protokołu? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z 8 sesji. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół został przyjęty. Następny punkt to jest zgłaszanie wniosków Komisji Rady. Chciałabym zapytać przewodniczących, czy komisje zgłaszają jakieś wnioski? Nie widzę, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Jest pan, proszę bardzo, pan radny Piotr Zwoliński.
Panie burmistrzu, trzy sprawy. Pierwsza sprawa jest skierowana do naczelnika pana Szostowskiego. Panie naczelniku, niedawno zgłaszałem interpelację w sprawie budowy chodnika łączącego ulicę Krasińskiego z ulicą Kochanowskiego. W poprzedniej kadencji identyczną interpelację zgłaszał radny Chłatki. Drodzy państwo, odpowiedź na tą interpelację jest identyczna. W mojej ocenie to jest skandal. W dalszym ciągu, panie naczelniku, ma pan mieszkańców za nic. To mieszkańcy wybrali nas radnych, abyśmy reprezentowali ich sugestie. W mojej ocenie ten urzędniczy bełkot w pańskim wykonaniu daje mi i mieszkańcom wyraźny sygnał. Sygnał lekceważenia ważnych spraw. W związku z powyższym proszę o informację. Czy w projekcie budowy odcinka ulicy Asnyka łączącego się z ulicą Jana Pawła było ujęte wybudowanie chodnika? Jeżeli tak, to dlaczego nie zostało to wykonane? Jeżeli nie, to dlaczego nie przewidziano takiego prostego udogodnienia dla mieszkańców? Odpowiedź poproszę na piśmie. Kolejną sprawę kieruję do pana prezesa PUK. Panie prezesie, moje pytanie brzmi, kiedy pan jako zarządca cmentarza rozpocznie remont pewnych elementów kaplicy cmentarnej? Wielkim zagrożeniem dla uczestników pogrzebów jest fakt, iż z prawej strony kaplicy nie ma rynny odprowadzającej wodę podczas opadów. W mojej ocenie, a również w ocenie wielu mieszkańców, jest to niedopuszczalne. Dołożę do tej interpelacji jeszcze fakt, że alejki między grobami w dalszym ciągu są w stanie fatalnym. Czy przedsiębiorstwo usług komunalnych nie potrafi ogarnąć tak prostych spraw? I ostatnia sprawa. Kieruję do pana zastępcy burmistrza, pana Millera. Panie burmistrzu, dzisiaj otrzymałem odpowiedź na moją interpelację z poprzedniej sesji. Zgłaszałem w niej sprawę wymiany płyt chodnikowych na ulicach Prusa, Okrężnej, Wyspiańskiego, Rejmonta, Sienkiewicza. Odpowiedź pana mówiąca o kompleksowym remoncie w mojej ocenie jest najzwyczajniej psychologią. Nie wspominałem swojej interpelacji o kompleksowym remoncie, tylko o pracach doraźnych, polegających na wymianie wykruszonych płyt bądź uzupełnieniu brakujących. I ponawiam moją interpelację. Kiedy zostaną wymienione lub uzupełnione brakujące płyty chodnikowe? I mówiąc to, nie mam na myśli kompleksowego remontu całych nawierzchni ciągów pieszych, tylko tak zwane doraźne załatwienie tych problemów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Zenon Trzepacz.
Bardzo szanowni państwo, droga wojewódzka w Chlebowie tradycyjnie jest zaniedbana przez zarządcę, czyli zarząd dróg wojewódzkich. Na jezdni, na chodniku jest pełno krzaków. Jak będziecie państwo jechali, tam zwróćcie uwagę. Prosiłbym o interwencję, żeby w końcu gospodarz się wziął za to, za co dostaje pieniądze. Rzeka Odra od autostrady w stronę Gryfina. Kiedyś były ładne śluzy, które funkcjonowały. Niestety złodzieje powycinali, mówiąc kolokwialnie, te części śluzy, które wystawały nad lustro wody. I zwrócili się do mnie turyści, którzy akurat tam byli, przepływali. Jeden z nich chciał wpłynąć w tą śluzę. Niestety jacht sobie uszkodził i prosiłbym, żeby ewentualnie wystąpić do zarządcy, czyli podejrzewam RZGW, żeby oznakować, że ten przejazd czy wjazd na te śluzy jest niemożliwy, czy jest jakieś niebezpieczeństwo, ponieważ nie ma tam żadnych znaków. I chciałem tą sprawę załatwić sam, ale niestety natknąłem się na barierę. Nie mogłem ustalić, kto jest właścicielem. Chodzi o uszkodzoną studzienkę telekomunikacyjną w Radziszewie na wysokości posesji 83. Ta studzienka jest w chodniku, stwarza zagrożenie dla pieszych, także prosiłbym o pomoc. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Kamiński.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam trzy sprawy również. Pierwszą sprawą jest na ulicy Pomorskiej naprzeciwko posesji numer 55 znajduje się zapadnięta studzienka kanalizacyjna. Użytkownicy drogi bardzo proszą o prześwietlenie wszystkich studzienek na długości od właśnie na całej ulicy Pomorskiej i o remont lub naprawienie studzienki właśnie przy tej posesji. Druga sprawa to jest także użytkownicy drogi, a konkretnie ulicy Kolejowej, samochodów tych ciężarowych i autobusów proszą o przycięcie gałęzi drzew nachodzących na drogę, ponieważ poprzez te gałęzie oni uszkadzają sobie karoserię i oświetlenie dodatkowe pojazdu. I trzecia sprawa. Od ponad miesiąca, panie burmistrzu, jest problem z oświetleniem na moście Gryfińskim. to światło po prostu nie świeci. W sytuacji zagrożenia, jeżeli byłaby tam osoba, która chciałaby czy popełnić samobójstwo lub inne wykroczenie, nie jest żadna jednostka w stanie dokładnie znaleźć tej osoby, ponieważ ten most nie jest oświetlony. Prosiłbym o pilną interwencję w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Ireneusz Sochaj.
Panie burmistrzu, ulica Łużycka, skrzyżowanie przy Straży Pożarnej. Mieszkańcy zasygnalizowali, że na łuku, który prowadzi w stronę przejazdu kolejowego, przydałaby się bariera ochronna, taka typowa, których wiele jest w mieście. Po prostu stojąc tam, czekając na zmianę świateł i mijające ciężarówki wywołują zwyczajnie u nich niepokój i lęk, że może coś się wydarzyć. Również dzieciaki zjeżdżają na rowerach po chodniku w kierunku ulicy Łużyckiej, też, że oby coś się nie wydarzyło. Myślę, że od strony technicznej jest to spokojnie do załatwienia. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Ewa De La Torre.
Moja interpelacja, którą chciałam przekazać ad hoc i to między innymi po rozmowie, jaką przeprowadziłam jadąc tutaj na sesję, dotyczy polityki informacyjnej w związku z polityką kadrową gminy. Od przedwczoraj jestem bombardowana pytaniami, czy jadę pociągiem, czy jadę taksówką, czy jestem na ulicy. Wszyscy mnie pytają, czy to, co piszą gazety a propos rewolucyjnych zmian w naszych jednostkach organizacyjnych na stanowiskach dyrektorów i prezesów, jest prawdą. Odpowiadam tylko w jeden sposób. Ponieważ nie wiem tego z wiadomych źródeł, a tym wiadomym źródłem może być tylko i wyłącznie burmistrz, w związku z tym nie zajmuję się plotkami i nie odpowiadam. Ale wydaje mi się czymś niezwykle niebezpiecznym, a nawet obrzydliwym, nie waham się użyć tego słowa, bo chodzi o ludzi, o ich rodziny, o ich znajomych, o sytuację w poszczególnych jednostkach, że na temat zmian personalnych w ogóle dyskutuje się w prasie, zanim one nastąpią. Więc pytanie o dostęp do informacji lub ucięcie fałszywych informacji. Kolejna sprawa, że w przedwczorajszej gazecie przeczytałam taką informację, ją zacytuję, żeby niczego nie przekręcić. Ja myślę, że tu redakcja się zastrzega, że też otrzymuje maile i zapytania w tej kwestii. Otóż tutaj akurat dotyczy to zmiany na stanowisko dyrektora GDK i że ta zmiana może nastąpić niebawem. Jak twierdzi Wiolina Janiszewska, której nazwisko pojawia się w publicznej dyskusji pod kątem posady, to, że wkrótce rozpiszą konkurs, jest tajemnicą Poliszynela. Czy zatem rozmawiamy z przyszłym dyrektorem GDK? Tajemnice Poliszynela mają to do siebie, że ktoś puszcza informacje licząc na to, że staną się tajemnicą Poliszynela, czyli powszechnie dostępną informacją, czy ona jest prawdziwa, czy nie. Panie burmistrzu, ja pana apeluję do pana, apeluję także do mediów, aby zastanowić się nad tym, czy wypuszczanie w obieg przez kogokolwiek oprócz pana, bo tylko pan ma do tego prawo, bo pan jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich jednostek organizacyjnych, czy nie należy z tym zrobić porządku. Uważam, że takie informacje ranią ludzi, prowadzą do właśnie tego typu spekulacji, pozwalają na wypowiadanie się osób, które na ten temat się w ogóle nie powinny wypowiadać, bo kto im dał do tego prawo. I uważam, że to jest coś bardzo nieuczciwego, powiem więcej, to jest po prostu niemoralne, żeby w taki sposób przygotowywać się do jakichkolwiek zmian personalnych. Mówię to jako osoba, której spekulacje na temat tego, czy jest zatrudniona, czy nie, również przeczytałam w prasie i które mnie również bardzo mocno dotknęły. Mam zatem tutaj doświadczenia w tej kwestii. Proszę zatem pana burmistrza, aby pan kategorycznie skończył z problemem wynoszenia informacji, przetwarzania informacji, bo one gdzieś się rodzą, a jeżeli się urodziły w sposób nieuprawniony, należy je natychmiast zdementować i przeciąć. Bardzo o to apeluję. Pamiętajmy, że pisząc z imienia i nazwiska o ludziach, którzy pełnią określone funkcje publiczne, podkreślam, bo to dotyczy akurat te artykuły kilku osób, a nie tylko jednej, cytat dotyczył tylko jednej, to są ludzie, którzy żyją w określonej przestrzeni publicznej. Oni czują, oni myślą, oni doświadczają różnych negatywnych rzeczy i doświadczają takich pytań, których ja doświadczam od przedwczoraj, a nie zamierzam ich doświadczać. Nie lubię też niczego zmyślać ani spekulować. I tak jak mówię, dla mnie jedynym źródłem informacji na temat planowanych zmian kadrowych w ramach prowadzonej polityki kadrowej jest wyłącznie burmistrz jako organ wykonawczy gminy, co wynika zresztą z ustawy ustrojowej, jaką jest ustawa o samorządzie gminnym.
Dziękuję. Pan radny Zdzisław Kmieciak, proszę.
Panie burmistrzu, pani przewodnicząca. Moja interpelacja dotyczy drogi krajowej na ulicy Gryfińskiej przy posesji 91 przy wjeździe gromadzi się przy opadach deszczu dużo wody. Tam w tym momencie nie można przejść i podobna sytuacja była po przeciwnej stronie, zostało to naprawione i jest dobrze. Także bardzo bym prosił o interwencję, żeby przy tym posesji 91 Generalna Dyrekcja zrobiła tam porządek. Następna sprawa. Mam pytanie. Skwerek to jest plac za stacją paliw w Gryfinie Orlen, tam przy postoju bagażówek. Tam są takie niesamowite dziury. Tam taka prośba jest użytkowników dróg. Czy można by było te dziury coś tam z tym zrobić? Nie? Taka jest prośba właśnie tej ulicy. I jeszcze jedno, mam interpelację zgłoszoną przez Stare Brynki. Tam są cztery drzewa, klomby jakieś, które przyciemniają ulicę gminną. Nie potrzeba tam, twierdzą, nie trzeba lamp, tylko prześwietlić drzewa, przyciąć drzewa, rozjaśni to, także na pewno będzie mniejsze koszta jak postawienie lamp. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Guga.
Dziękuję pani przewodnicząca. Odpowiadam na pytanie, czy będą interpelacje. Panie burmistrzu, kilka spraw mam do poruszenia. Pierwszą zwrócił się do mnie pan sołtys Brynek z dwoma sprawami. Pierwsza to droga Brynki Raczki. Miał być wysypany materiał na te drogi, miały być wyrównane. Do dzisiaj nic się nie zmieniło. Pytanie, czy ta droga zostanie wysypana? Jeżeli tak, to kiedy? Proszę o pilne załatwienie tej sprawy. Druga sprawa, panie, do pana zastępcy burmistrza, pana Tomasza Millera. Na zebraniu wiejskim w Brynkach jakiś czas temu dostał pan pytania, na które obiecał pan, że w przeciągu 3 miesięcy udzieli odpowiedzi. Termin ten minął, mieszkańcy odpowiedzi nie uzyskali i mieszkańcy proszą, żeby ta odpowiedź na piśmie się zjawiła. Powiem szczerze, na razie jest gaszony pewien pożar, bo mieszkańcy chcieli tu już w większym gronie występować, dlatego prosiłbym o jak najpilniejsze udzielenie odpowiedzi na piśmie mieszkańcom. Panie burmistrzu, tutaj mam sprawę do pana burmistrza głównego, do pana burmistrza Sawaryna, ojca naszego miasta. Jakie złośliwości. Panie burmistrzu, ulica Szczecińska. W poprzednich kadencjach, tak samo w tej, kilka razy zwracałem się w interpelacjach poprzez urząd przekazywanych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o to, żeby coś z tą drogą zrobić. Stan jest na dzień dzisiejszy fatalny, masakryczny. Jest to droga krajowa, przebiegająca przez nasz teren, dotycząca naszych mieszkańców. Po niewielkich opadach deszczu tam są takie kałuże wody, że wszystko jest dookoła pozalewane, włącznie z ludźmi, którzy się przechadzają. Ten stan nie może dalej trwać, panie burmistrzu. Proszę o wsparcie moich interpelacji, proszę o wystąpienie, proszę o zainteresowanie tą sprawą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W zeszłym roku otrzymywałem odpowiedzi, że jest dosyć wysoko ta inwestycja w planach, natomiast jak na razie gdzieś to wszystko utknęło. Proszę o interwencję, bo pan ma większą siłę przebicia niż ja. Panie burmistrzu, z jednej strony informacyjnie, z drugiej strony chciałbym też gratulacje przekazać, ale też chciałbym, żeby gmina też wyciągnęła wnioski. Dwa dni temu Gryfinianin Paweł Sendyk zdobył drugie miejsce, srebrny medal na Igrzyskach Europejskich w Baku. Z mojej strony gratulacje, mój były uczeń, ale chciałem się zapytać, czy władze miasta chcą w jakiś sposób uhonorować, bo jest to niewątpliwie bardzo duży sukces i początek tej, moim zdaniem, wielkiej, wielkiej kariery. Następna sprawa, panie burmistrzu, energetyk. Jeżeli już jesteśmy w sprawach sportowych. Energetyk zanotował ostatnio spadek. Zresztą te spadki generalnie dotyczą wszystkich drużyn, oprócz Grota Garno, który awansował. Gratulacje dla pana wiceprezesa. Co dalej? Co dalej, panie burmistrzu, z energetykiem? Powiem szczerze, sytuacja, która tam się dzieje, jest no nieciekawa. Zobowiązał się pan przed wyborami do grupy kibiców, że będzie pan tą sprawę monitorował i starał się załatwić. A przypominam, że gmina Gryfino od wielu lat jest głównym sponsorem, no oprócz tego roku, gdzie PG przekazało większe pieniądze, ale przez długi czas zostały włożone z gminy Gryfino potężne pieniądze w funkcjonowanie tego klubu. Ja nie chcę opisywać sytuacji, nie chcę tutaj jakby, panowie wiecie, coś trzeba z tym tematem zrobić, tak dalej być nie może, energetyk przestaje pod względem sportowym istnieć. Jest to 70-letnia tradycja tego miasta. Pan burmistrz Nikityński był związany i jest związany z tym klubem wiele lat. Trzeba coś z tym tematem zrobić. Dlatego interpeluję. Ja mam skromniejsze możliwości. Tak, tak. No nie możemy patrzeć, jak to idzie ku przepaści. Panie burmistrzu, sprawa, która, odpowie mi pan, że pana nie dotyczy, ale ja tutaj mam troszeczkę odmienne zdanie. Tak jak powiedziałem, jest pan ojcem tego miasta, wszyscy mieszkańcy powinni pana interesować. Kolejny rok z rzędu mieszkańcy nie mają ciepłej wody. Schodzimy do standardów afrykańskich. Ja chciałbym przypomnieć, że w 2010 roku podczas takiej debaty kandydatów na burmistrza pan ze swoim konkurentem między innymi o tą sprawę swojego konkurenta się pytał, dlaczego nie jest załatwiona, dlatego uważam, że jest to uzasadniona interpelacja do pana. No nie może tak być, że w XXI wieku w centrum Europy mieszkańcy przez dłuższy czas tak, nie mają ciepłej wody. Co więcej, na ulicy Wtisaczej w tym czasie był dokonywany remont instalacji gazowej w jednym z bloków, gdzie mieszka bardzo wielu starszych ludzi. Oni nie mieli możliwości podgrzania sobie wody. Panie burmistrzu, jest pan 8 miesięcy już burmistrzem. Jak pan się przygotował? 6. Dobrze. Nie będę się kłócił. Pół roku. Jak pan przygotował się do tej sytuacji, bo wiemy, że to mniej więcej w tym samym okresie się dzieje. Co można w tej sprawie zrobić? No taka sytuacja musi się w końcu kiedyś skończyć. No i ostatnia sprawa, panie burmistrzu, żeby nie przedłużać. Jak słyszeliśmy na poprzedniej sesji, prosił pan, żeby tych interpelacji było mniej. No jest pan zapracowany i nie życzył pan sobie na ostatniej sesji, by radni składali zbyt wiele interpelacji. Więc nie zgłoszę dzisiaj interpelacji, że na ulicy Opolskiej dalej nie są zamontowane lampy, a w drodze jest pełno dziur. W tych ciemnościach można uszkodzić samochód lub połamać sobie nogi. Więc tak jak mówiłem, ze względu na braku pana czasu nie zgłaszam tej interpelacji dla dobra mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nikt więcej nie zgłasza się.
Interpelacji, miałem o tym nie mówić, ale tutaj pani radna De La Torre powiedziała o tych artykułach w prasie i powiem państwu szczerze, że tak się zastanawiałem, czy w ogóle dzisiaj zadawać interpelacje. Dlatego, że jak czytam naszą prasę lokalną, to prasa lokalna jest skuteczna w 100% i się zastanawiam, czy nie zacząć składać interpelacji do prasy lokalnej. Bo po co pana burmistrza tutaj angażować, tak? Jeżeli prasa lokalna jest tak skuteczna. Panie burmistrzu, chyba dobre rozwiązanie, co? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chce? Dziękuję. Pan burmistrz poprosił o głos, proszę.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałem się usprawiedliwić, bo za chwilę będę musiał opuścić salę obrad, ponieważ w dniu dzisiejszym u notariusza w Szczecinie podpisujemy umowę związaną ze sprzedażą działki w Czepinie dla firmy Jager, dla firmy, która deklaruje, że w ciągu półtora roku, jeśli nie będzie nieprzewidzianych okoliczności związanych z uzyskiwaniem pozwoleń, wybuduje fabrykę na ponad 160 miejsc pracy. Na marginesie pozwolę sobie kilka słów na temat interpelacji. Niedługo będzie tak, że burmistrz miasta odpowiada za to, że pada deszcz albo nie pada. Ja naprawdę nie uchylam się od realizacji swojego obowiązku, jeśli państwo pytacie burmistrza o sprawy dotyczące jego obowiązków, jego kompetencji i jego możliwości. Natomiast wiele kwestii, o które państwo pytacie, z tymi obowiązkami nie jest związane. I ja oczywiście rozumiem to, że radny swoim środowisku musi przekazać określone informacje swoim wyborcom i czasami tak działa, ale panowie często i panie spotykacie się z określonymi oczekiwaniami, które wiecie od razu, że nie jesteśmy w stanie zrealizować z uwagi na określoną sytuację budżetową. Zapraszam do pełnej współpracy, za interpelacje złożone dziękuję. Pozwolę sobie krótko odpowiedzieć na istotną kwestię, którą poruszyła pani radna Ewa De La Torre i przypominam kampanię wyborczą, kiedy pani radna startowała i były spekulacje nieuprawnione, nigdy nie miała pani takich oczekiwań, nigdy nie było z mojej strony takich deklaracji, że będzie pani pełnić ważną rolę w administracji Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie i dzisiejsze spekulacje prasowe wynikają tylko i wyłącznie z przemyśleń autorów tych spekulacji, natomiast nie wynikają w żaden sposób z postępowania burmistrza. To nikt z urzędu nie puszcza takich przecieków, bo takich dyskusji nie ma. Ja miałem kilku dziennikarzy, którzy pytali mnie na przykład o sprawę przedsiębiorstwa usług komunalnych. Wyjaśniam, jest to tylko i wyłącznie kompetencja Rady Nadzorczej. W Radzie Nadzorczej jest 3 przedstawicieli burmistrza i 2 przedstawicieli załogi. Burmistrz również nie dyskutuje i nie rozmawiał z żadnymi dziennikarzami na temat zmian w jednostkach budżetowych. Sam byłem zaskoczony nagle pojawieniem się takich komentarzy. Są nieuprawnione, aczkolwiek nie odbieram prasie możliwości prowadzenia gazet w taki sposób, jakie redaktorzy, właściciele sobie zamierzają. To jest ich odpowiedzialność. I ja zgadzam się, że wywoływanie takich emocji dotyka wielu rodzin, dotyka wielu osób, jest nieeleganckie, jest niepotrzebne i powinniśmy tego unikać. Natomiast jeśli ktoś jest właścicielem gazety, jeśli ktoś w tej gazecie pisze, to może pisać w ramach swojej odpowiedzialności, co uważa i co uzna za słuszne. Natomiast, proszę Państwa, w ramach kompetencji teraz się odbywają konkursy planowane na dyrektorów szkoły i w dalszym ciągu, jeśli będziemy pracować, będziemy się zastanawiać nad innymi rozwiązaniami w innych jednostkach. Ale będziecie Państwo o tym informowani w odpowiednim czasie. Dotąd takich dyskusji, takich planów nie było. Odpowiedzialnie rządzimy gminą Gryfino. Mamy wiele zagrożeń. Wiecie Państwo, jaka jest sytuacja budżetowa? Jak wygląda nasza przyszłość? Jakie są konsekwencje wcześniejszych działań dotyczących Polskiej Grupy Energetycznej? Jakie są zagrożenia wynikające z dotacji do strefy i braku możliwości zrealizowania tam określonej liczby miejsc? I nie da się, proszę Państwa, w ramach tego budżetu, który Wysoka Rada zatwierdziła, nagle wybudować za kilka tysięcy, za kilkadziesiąt tysięcy, kilkanaście lamp w miejscu, w którym te lampy powinny być. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Czy wyremontować określonej drogi, czy wybudować drogi, tylko poruszamy się w ramach określonego budżetu i nie wyciągniemy z cylindra dodatkowych pieniędzy, bo takich możliwości nie ma. Jeśli Państwo budujecie w swoim kręgu określone oczekiwania i zamierzenia i są padają pytania, że burmistrz zlikwiduje kałuże na ulicy Szczecińskiej czy jakieś inne elementy, to odpowiedzcie sobie na pytanie, czy mamy takie możliwości i co się dzieje, że rok temu pan radny Guga interpelował w tej sprawie w określonej instytucji i przez rok nic się nie wydarzyło i co się zmieni, jak teraz burmistrz napisze do nich, że jest kałuża, trzeba ją usunąć. Szanowni Państwo, jesteśmy do Waszej dyspozycji, mamy świadomość, pracując w urzędzie, że nikomu nie robimy łaski, że my jesteśmy wynajęci przez mieszkańców Gryfina do zrobienia określonej pracy, ale pamiętajcie, że poruszamy się w ramach budżetu, który mamy i nie wyczarujemy pieniędzy, a co więcej, stoimy w sytuacji wyjątkowych zagrożeń, które mogą się skończyć dramatycznie dla budżetu gminy Gryfino. To są elementy, jak zauważyliście, nie mówimy o negocjacjach handlowych, o rozmowach inwestycyjnych, o różnego rodzaju sprawach, dopóki nie doprowadzimy do zawarcia takiej umowy. W dniu dzisiejszym zawieramy umowę z Jagerem. Jest to wielki sukces wszystkich mieszkańców gminy Gryfino, ale jakby wam opowiedział perypetie, jakie były w ministerstwach rolnictwa i ministerstwa spraw wewnętrznych, to nie uwierzycie, ile to czasu zajmuje. 200 miejsc pracy dla gminy Gryfino, jest to okazja wyjątkowa. Jeśli uda nam się zrealizować kilkaset miejsc pracy, to gmina Gryfino będzie się rozwijać i to jest podstawa wszystkiego. To, żeby ludzie mieli pieniądze w swoich własnych kieszeniach. I ja te wszystkie oczekiwania, co do lamp, co do chodników, co do różnego rodzaju rozwiązań rozumiem, ale budżet państwo zdacie, bo żeście ten budżet uchwalali i wiecie, jakie mamy możliwości. Nie budujcie u ludzi oczekiwań ponad miarę budżetu, bo nie da się tego zrealizować. My możemy realizować rzeczy, na które mamy pieniądze. Jeśli pozyskamy ich więcej, zrobimy więcej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. W jakiej formie pan chciałby zabrać? Proszę bardzo.
Dziękuję pani przewodnicząca. No zostałem imiennie wywołany w wypowiedzi pana burmistrza. Ja się cieszę, że jestem ulubieńcem pana burmistrza, bo po raz kolejny moje nazwisko pada. Panie burmistrzu, wszystko się zgadza. Ja bardzo się cieszę i gratuluję, ponieważ o ile dobrze pamiętam, sprawa firmy Jäger jest pana autorskim pomysłem i jeżeli faktycznie to się wszystko uda, to tylko i wyłącznie pogratulować. Jak najbardziej. Natomiast panie burmistrzu, no taki apel trochę dziwny, jeżeli pan moje nazwisko zostawia. Ja chciałem przypomnieć, że ja głosowałem przeciwko budżetowi, a pan teraz mówi o oczekiwaniach. Mówi pan, że nie ma możliwości w tym budżecie sfinansowania lampy, ale z drugiej strony pieniądze bokami wyciekają, tak? Ja wspominałem o zatrudnieniu zastępcy dyrektora ZAS-u, który w mojej ocenie nie jest potrzebny. Ma wyszukiwać oszczędności, za co bierze 85 tysięcy w skali roku. W skali kadencji to będą takie oszczędności, prawie takie, jakie ucięliśmy w tym roku w oświacie. No, 500 tysięcy w stosunku do planu złożonego przez burmistrza Piłata jeszcze w październiku. Tak. Więc ja powiem szczerze, i inne takie jakieś dziwne kwiatuszki, które się gdzieś tam pojawiają, a pan wychodzi i mówi, że pieniędzy nie ma. Te pieniądze są, tylko one są wydawane w sposób moim zdaniem niepotrzebny. Także panie burmistrzu, możemy się nie zgadzać, grunt, żebyśmy to robili elegancko. I cieszę się, że pan mnie na tyle lubi, że pan mnie zawsze wywołuje do tablicy. Dziękuję.
Panie radny, nie udzielę głosu, bo to jest punkt interpelacji. Burmistrz w związku z tym, że wyjeżdża, poprosił o głos. Jeśli chce pan jeszcze na ten temat dyskutować, zachęcam w punkcie wolne wnioski. A teraz tradycyjnie ogłaszam po interpelacjach na 10 minut przerwy. Dziękuję. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Wznawiamy obrady sesji. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 4. To jest rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego gminy Gryfino za rok 2014 i udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Gryfino. W punkcie pierwszym mamy sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Gryfino z wykonania budżetu gminy Gryfino za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, druk numer 1/9. Wyżej wymienione sprawozdanie Rada Miejska otrzymała w ustawowym terminie do 31 marca 2015 roku. Wszystkie komisje przyjęły sprawozdanie do wiadomości. Kolejny punkt to jest sprawozdanie finansowe gminy Gryfino, druk numer 1/1 /9. Wyżej wymienione sprawozdanie radni otrzymali na sesji w dniu 28 maja 2015 roku. Wszystkie komisje przyjęły sprawozdanie do wiadomości. Kolejny punkt to jest przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Gryfino na rok 2014 wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Gryfino. I poproszę przewodniczącego komisji pana Rolanda Adamiaka o odczytanie opinii komisji.
Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie, działając w oparciu o artykuł 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz na podstawie paragrafu 17 ust. 1 regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącego sobą łącznik nr 6 do statutu gminy Gryfino, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 roku na posiedzeniach w dniach 8 oraz 11 czerwca 2015 roku rozpatrzyła sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Gryfino z wykonania budżetu za rok 2014, a także zapoznała się z przedstawionym przez burmistrza sprawozdaniem finansowym gminy Gryfino za rok 2014, a w nim z bilansem z wykonania budżetu państwa jednostki samorządu terytorialnego sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 rok, z bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 rok, z rachunkiem zysków i strat jednostki w wariancie porównawczym na dzień 31 grudnia 2014 rok, zestawieniem zmian z funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie zapoznała się także ze sprawozdaniem o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok, informacją burmistrza o stanie mienia komunalnego oraz uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z 28 kwietnia 2015 roku. Bieżąca kontrola realizacji budżetu pogłębiona o analizę rocznego sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu pozwala na stwierdzenie, że budżet gminy Gryfino na rok 2014 został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie z 28 stycznia 2014 roku i określał dochody w wysokości 116 979 705 zł i 62 grosze, wydatki w wysokości 108 970 285 zł i 62 grosze, nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 8 9 420 zł. W ciągu 2014 roku budżet ulegał zmianom wprowadzonym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz zarządzeń burmistrza miasta i gminy Gryfino. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków gminy Gryfino według stanu na dzień 31 grudnia 2014 rok kształtował się następująco. Dochody w wysokości 120 901 159 zł i 65 groszy, wydatki w wysokości 112 891 739 zł i 65 groszy. Nadwyżka budżetowa 8 9 000 i 420 zł. Wykonanie dochodów i wydatków gminy Gryfino za rok 2014 według stanu na dzień 31 grudnia 2014 kształtowało się następująco. Dochody w wysokości 113 156 299 zł i 69 groszy, wydatki w wysokości 103 479 601 zł i 89 groszy. Nadwyżka budżetowa 9 676 697 zł i 80 groszy. Dochody gminy w odniesieniu do planu zrealizowano w 93,6% i kształtują się następująco. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawiami planowano w wysokości 10 399 911 zł i 10 groszy, wykonano w wysokości 10 277 549 zł i 50 groszy. W odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 98,8%. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego planowano w wysokości 484 180 zł i 91 groszy, wykonano w wysokości 491 808 zł i 9 groszy. Zatem w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 101,6%. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji planowano w wysokości 287 288 zł i 38 groszy, zaś wykonano w wysokości 286 530 zł i 57 groszy. Zatem w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 99,7%. Dochody związane z realizacją zadań własnych planowano w wysokości 109 729 779 zł i 26 groszy. To wykonano w wysokości 102 100 411 zł i 53 groszy. Zatem w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 93%. Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w 91,7%. Wydatki bieżące planowano w wysokości 101 905 897 zł 31 groszy. Wykonano w wysokości 94 902 642 zł i 37 groszy. W odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 93,1%. Wydatki majątkowe planowano w wysokości 10 985 842 zł i 34 grosze. Wykonano w wysokości 8 576 959 zł i 52 grosze. W odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 78,1%. Struktura wydatków kształtowała się następująco. Wydatki bieżące stanowiły 91,7%, natomiast wydatki majątkowe stanowiły ogółem 8,3% wykonanych wydatków w 2014 roku. Wydatki w podziale na zadania. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowano w wysokości 10 399 911 zł i 10 groszy. Wykonano w wysokości 10 277 549 zł i 50 groszy. W odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 99%. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego planowano w wysokości 484 180 zł i 91 groszy. Wykonano w wysokości 479 180 zł i 91 groszy. W odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 99%. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji planowano w wysokości 287 288 zł i 38 groszy. Wykonano w wysokości 286 530 zł i 57 groszy. W odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 99,7%. Wydatki związane z realizacją zadań własnych planowano w wysokości 101 720 359 zł oraz 26 groszy. Wykonano w wysokości 92 436 340 zł i 91 groszy. W odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 90,9%. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonał oceny sprawozdania i wybranych informacji o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu gminy Gryfino pod względem kryterium jego zgodności z prawem, jednocześnie zaznaczając, że ocena ta nie stanowi oceny wykonania budżetu, ponieważ ocena działań organu wykonawczego w zakresie stopnia realizacji budżetu pod kątem gospodarności i celowości należy do Rady Miejskiej. Zgodnie wyżej wskazanymi kompetencjami, komisja rewizyjna, dokonując oceny przedłożonego sprawozdania, uwzględniła kryterium jego zgodności z prawem i dokonała oceny działań burmistrza Gryfina w zakresie stopnia realizacji budżetu pod kątem gospodarności i celowości. Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfini opiniuje wykonanie budżetu gminy Gryfino za rok 2014 pozytywnie. Pozytywna opinia wykonania budżetu gminy za 2014 rok uzasadniona jest następująco. W poszczególnych działach wydatków nie odnotowano przekroczeń planowanych wydatków. W poszczególnych działach dochodów wystąpiła realizacja na niższym niż planowany poziom w związku m.in. ze zwrotem dotacji w roku następującym po roku 2014. Zaplanowane zobowiązania kredytowe zostały spłacone zgodnie z założeniami w całości. Komisja rewizyjna przyjęła informację burmistrza o stanie mienia komunalnego gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2014 rok. Komisja rewizyjna dokonała szczegółowej oceny sprawozdania finansowego gminy Gryfino za 2014 rok. W związku z powyższym komisja rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Gryfino za 2014 rok. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejny punkt to jest przedstawienie opinii RIO dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok. I tutaj odczytam tą uchwałę. Uchwała nr 106.204.215 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta i gminy Gryfino sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Na podstawie artykułu 13 punkt 5 i artykułu 19 ustęp 1 i ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z artykułem 267 ustęp 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie: Hanna Barańska przewodnicząca, Katarzyna Korkus członek, Mieczysław Kus członek, wyraża o przedłożonym przez burmistrza miasta i gminy Gryfino sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego opinię pozytywną. Uzasadnienie. Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedłożone tutejszej izbie za pośrednictwem poczty w dniu 1 kwietnia 2015 roku, to jest zachowaniem ustawowego terminu wynikającego z artykułu 267 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową za 2014 rok i zmianami oraz ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2014 roku. Artykuł 267 ustęp 1 punkt 1 i artykuł 269 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych. 1. Przedłożone sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną. Ze sprawozdania wynika, że a. dochody budżetu wykonano w wysokości 113 156 229 milionów złotych, to jest 93,59% planu, w tym dochody bieżące w wysokości 106 706 850,80 zł, co stanowi 99,82% planu. Dochody majątkowe w wysokości 6 447 448,89 zł, co stanowi 46,06% planu. B. Wydatki budżetu wykonano w wysokości 103 479 601,89 zł, to jest 91,66% planu. W tym wydatki bieżące w wysokości 94 902 642 zł, 37, co stanowi 93,13% planu. Wydatki majątkowe w wysokości 8 576 959 złotych, przecinek 52 zł, co stanowi 78,07% planu. C. Rozchody wykonano w wysokości ogółem 8 043 420 zł, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek w zaplanowanej wysokości 8 009 420 zł, co stanowi 100% planu. Udzielonych pożyczek w zaplanowanej wysokości 34 tysiące złotych, co stanowi 100% planu. Punkt drugi. Budżet 2014 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 9 676 697 zł, przecinek 80 na planowaną 8 009 420 zł, co stanowi 120,82% planu. 3. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 94 902 642 zł, 37, natomiast dochody bieżące w wysokości 106 708 850,80 zł. Powyższe spełnia wymogi określone przepisem artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Punkt czwarty. Ze sprawozdania RBZ za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 roku wynika, że na koniec 2014 roku zobowiązania gminy zaliczane do długu publicznego z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosły 65 299 016 zł, %40, co oznacza ich spadek w stosunku do poprzedniego roku budżetowego o 10,93%. Punkt piąty. W 2014 roku relacja łącznej kwoty spłatu zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z należnymi odsetkami wyniosła 9,44% przy dopuszczalnej relacji wynoszącej 6,75%, różnica 2,69%, co oznacza, że wymóg określony przepisem artykułu 243 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych nie został spełniony. Powyższe zostało spowodowane wykonaniem wcześniejszej spłaty zaciągniętych zobowiązań, co korzystnie wpłynęło na zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego. Punkt szósty. Wykonanie budżetu 2014 roku w porównaniu do roku poprzedniego w zakresie dochodów podatkowych przedstawia się następująco. Dochody podatkowe wykonane zostały w kwocie 55 637 7,08 zł i były wyższe o 7,70%. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w wysokości 60 979,70 zł były niższe o 80,08%. Skutki obniżenia górnych stawek podatku w kwocie 5 949 274,68 zł były wyższe o 17,35%. Punkt siódmy. Należności wymagalne gminy wyniosły 4 116 122,17 zł. Stanowiły 3,64% wykonanych dochodów ogółem i były niższe od tych należności roku poprzedniego o 45,41%. Punkt ósmy. W części tabelarycznej sprawozdania dochody i wydatki przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i zamieszczono objaśnienia dotyczące ich wykonania z podziałem na zadania własne i zlecone oraz bieżące i majątkowe. Punkt 9. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych oraz nie wystąpiły zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych, które łącznie z poniesionymi wydatkami przewyższałyby plan wydatków. Punkt 10. Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wykonano w kwocie 419 857,28 zł. To jest w wysokości o 256 411,11 zł niższej od dochodów uzyskanych z opłat ze zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w kwocie 676 268,39 zł. Skład orzekający wskazuje, że stosowanie do przepisu artykułu 18 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zwolnienia wydane na podstawie artykułu 18 lub artykułu 18.1 oraz dochody z opłat określonych w artykule 11 wykorzystane były na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w artykule 10 ustęp 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele. Punkt 11. Jednostki oświatowe gminy nie gromadzą dochodów na wydzielonym rachunku, o którym jest mowa w artykule 223 ustawy o finansach publicznych. Punkt 12. Sprawozdanie uwzględnia zmiany w planie wydatków na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonane w ciągu roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, artykuł 269 ustęp 2 i ustęp 3 ustawy o finansach publicznych. Punkt 2. Analiza porównawcza w zakresie planowanych i wykonanych w budżecie na 2014 rok danych wykazała, iż niezgodność z dokumentami przedłożonymi Izbie. W złożonej ze sprawozdaniem z wykonania budżetu tabeli numer 13 dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, strona 59, w dziale 851, rozdziale 80-104 zaprezentowano wydatki zaplanowano w kwocie 323 017 zł i wykonane w wysokości 243 017,93 zł w formie dotacji celowej na prowadzenie niepublicznych punktów przedszkolnych, punkt 6, które powinny być przedstawione w tabeli 12, dotacje podmiotowe, strona 58. Punkt 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączono informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2014 roku i przedstawiono zmiany, jakie wystąpiły w stanie tego mienia w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, to jest dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, w tym o środkach trwałych przysługujących gminie praw własności oraz dane dotyczące użytkowania wieczystego. Przedstawiono także informację o dochodach z majątku gminy uzyskanych w okresie sprawozdawczym. W ocenie składu orzekającego informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana z zachowaniem postanowień artykułu 267 ustęp 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych. W tym stanie rzeczy skład orzekający postanawia jak na wstępie. Wskazać przy tym należy, że wydając opinię skład orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem. Przedmiotem opiniowania była zgodność jego zakresu i szczegółowości z artykułu 267 i artykułu 269 ustawy o finansach publicznych. Zgodność danych ujętych w sprawozdaniu z danymi wynikającymi z ewidencji uchwał organów gminy oraz ze sprawozdaniami budżetowymi. Mimo że ze względów formalnych sprawozdanie zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi ono oceny wykonania budżetu. Ocena działań organu wykonawczego w zakresie stopnia realizacji budżetu pod kątem gospodarności i celowości przy wykonywaniu budżetu należy do Rady Miejskiej. Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Artykuł 20 ustęp 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Przewodnicząca składu orzekającego Hanna Barańska. Kolejny punkt porządku to jest przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej. I tutaj również odczytam uchwałę numer 170.334.215 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. Na podstawie artykułu 13 punkt 8 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach Hanna Barańska przewodnicząca, Mieczysław Kus członek, Anna Suprynowicz członek, pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. Uzasadnienie. Zgodnie z przepisami artykułu 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 270 ustęp 2 i ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia opiniuje wykonanie budżetu gminy i w terminie do dnia 15 czerwca roku następnego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządowej samorządu terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego. Opinia z dnia 11 czerwca 2015 roku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie wykonania budżetu wraz z oceną sprawozdania finansowego gminy Gryfino za rok 2014 i wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Gryfino została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie przez przewodniczącego tej komisji i wpłynął do Izby w dniu 15 czerwca 2015 roku. Z treści wyżej wymienionego dokumentu wynika również, że został on przekazany przewodniczącej Rady Miejskiej w Gryfinie. Z treści przedłożonej opinii i wniosku zawierającego uzasadnienie wynika, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie rozpatrzyła wymagane dokumenty i w oparciu o dane wynikające z tych dokumentów pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta i gminy Gryfino za rok 2014 oraz wystąpiła do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie burmistrzowi absolutorium. Powyższe pozwala stwierdzić, że wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium sporządzony został na podstawie ustawowo określonych przesłanek oraz w ustawowym terminie, co determinuje pozytywną opinię składu orzekającego w przedmiocie przedłożonego wniosku. Opinia Komisji Rewizyjnej w zakresie dotyczącym merytorycznej oceny wykonania zadań budżetowych nie podlega opiniowaniu przez Izbę. Do oceny wykonania zadań uprawniona jest wyłącznie Rada Miejska. Skład orzekający, jak wykazano, opiniując przedmiotowy wniosek, ograniczył się do oceny prawidłowości wypracowania tego wniosku przez komisję i rozważenia, czy podstawę tego wniosku w rzeczywistości stanowią ustawowe przesłanki, czyli ocena wykonania budżetu. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. Od niniejszej uchwały na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych służy odwołanie do kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia do jej doręczenia. Przewodnicząca składu orzekającego Hanna Barańska. Kolejny punkt to jest dyskusja. I bardzo proszę, otwieram dyskusję i proszę o radnych o zgłaszanie się. Bardzo proszę, pani radna Ewa De La Torre.
Szanowny panie burmistrzu, pani przewodnicząca i koleżanki i koledzy radni. Jestem radną, która w poprzedniej kadencji nie głosowała nigdy za udzieleniem absolutorium poprzedniemu burmistrzowi. Dzisiaj zagłosuję na pewno za udzieleniem absolutorium i uważam, że powinnam powiedzieć dlaczego. Nie tylko ja, ale także sądzę inne osoby, które zachowywały się w sposób podobny do mnie. I żeby powiedzieć dlaczego, trzeba najpierw odświeżyć pamięć i wrócić do 28 stycznia 2014 roku, kiedy to Rada po kilkunastogodzinnych obradach zmieniła projekt budżetu na rok 2014, jaki został przedstawiony przez poprzedniego pana burmistrza. Pytanie, dlaczego musieliśmy tak dalece ingerować w zmianę tego projektu? Ponieważ był nierealny i ponieważ był groźny dla budżetu gminy i dla przyszłości gminy. Pamiętacie państwo, w poprzedniej kadencji pan burmistrz miał pomysł, aby wypuścić 27 milionów obligacji komunalnych, które zwiększyłyby nasz dług publiczny. Pamiętacie państwo, jak w projekcie budżetu zapomniał pan burmistrz podkreślić, że chciałby przestać spłacać nasze kredyty i odroczyć ich spłatę na lata późniejsze. Również pamiętacie państwo, jak nierealnie były planowane dochody i jak w stosunku do tych nierealnie planowanych dochodów dosyć rozpasane były wydatki. Rada w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość naszej gminy, będąc nawet w opozycji, za każdym razem mówiła, że tak nie wolno, że to zagraża gminie. I w związku z tym 28 stycznia 2014 roku zmieniliśmy tak radykalnie projekt budżetu na 2014 rok, że przywróciliśmy konieczność spłaty kredytów, wskazaliśmy, że potrzebne jest wypracowanie nadwyżki budżetowej, aby można było te kredyty spłacać. Wskazaliśmy na to, że w tak niedobrej sytuacji i kondycji finansowej gminy trzeba oszczędzać, trzeba wprowadzić program oszczędnościowy, mówiliśmy nawet o programie naprawczym. Pan burmistrz się z nami nie zgadzał co do takiej oceny kondycji finansowej gminy, ale w efekcie po kilkunastogodzinnej dyskusji budżet został zmieniony, urealniony. Została zaplanowana nadwyżka budżetowa i co chciałam podkreślić, została ona zrealizowana, jeśli chodzi o wykonanie budżetu. Nadwyżka budżetowa została zrealizowana z nadwyżką i to powinno cieszyć. Tak. Otóż ja cieszę się, że te działania ostrożnościowe i sanacyjne, które wówczas Rada poprzedniej kadencji narzuciła panu burmistrzowi, spowodowały takie, a nie inne wykonanie budżetu. I dlatego ja dzisiaj będę głosowała za udzieleniem absolutorium, ale w tym miejscu uważam, że należy serdecznie podziękować radnym poprzedniej kadencji. I to nie tylko tym, którzy znaleźli się w składzie Rady w tej kadencji, ale także tym, którzy w końcu zrozumieli trzyletnie starania opozycji o to, żeby nie dać gminie, nie pozwolić na to, aby gmina utonęła. I chciałabym podziękować również radnym klubu PO, radnemu niezależnemu panu Chłodkiemu, wszystkim radnym Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej, także tym, którzy dzisiaj pełnią funkcje wykonawcze. Panu Pawłowi Nikityńskiemu, panu Mieczysławowi Sawarynowi, pani przewodniczącej rady, wiceprzewodniczącemu i nam tutaj wszystkim, dlatego że wtedy jak Rejtan walczyliśmy o to, aby po prostu nasza gmina nie pogrążyła się w rozpaczy finansowej. Te działania spowodowały, że można było jednak skutecznie, jak wskazuje wykonanie budżetu za rok 2014, wprowadzić te sanacyjne rozwiązania. I żałujemy bardzo, że organ wykonawczy poprzedniej kadencji nie chciał radnych słuchać, ale że my, wznosząc się ponad podziały, jeśli chodzi o kluby radnych, wspólnie wykazaliśmy poczucie dużej odpowiedzialności za losy gminy. Za to chciałam wszystkim radnym poprzedniej i obecnej kadencji bardzo podziękować. Jaka będzie reakcja innych radnych w głosowaniu, Za chwilę zobaczymy, natomiast ja, radna opozycji, która nigdy nie głosowała za udzieleniem absolutorium, tym razem ze spokojem mogę to zrobić.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz poprosił o głos, proszę.
Szanowni Państwo, chciałem bardzo podziękować za ten głos, bo on pokazuje prawdziwą istotę tworzenia budżetu, który dzisiaj jest przez Radę oceniany, jak również powodów, dla których Rada Miejska w Gryfinie poprzedniej kadencji zmodyfikowała ten budżet dosyć radykalnie. Jak podkreśliła Pani Przewodnicząca Delatore, rzeczywiście w znacznej mierze był to, w znacznej mierze, bo nie wyłącznie, był to projekt i ostatecznie uchwała budżetowa Rady poprzedniej kadencji. Podkreślenie w szczególności przywrócenia planowanej spłaty zadłużenia gminy Gryfino, a także ochrona przed pomysłem zaciągnięcia obligacji, to były decyzje kluczowe. Gdyby one wówczas nie zapadły, dziś bylibyśmy w zdecydowanie trudniejszej sytuacji niż jesteśmy, a i tak nie jest ona łatwa. Natomiast jest lepsza niż byłaby w istocie. Oczywiście muszę się także odnieść do wykonania budżetu jako organ wykonawczy. Wykonywaliśmy uchwałę budżetową przez 26 dni. Pozostałą część roku 2014 wykonywał ją pan burmistrz Henryk Piłat ze swoim zespołem administracyjnym. Generalnie rzecz biorąc, warto także wspomnieć, że przed nami jest bardzo poważna dyskusja i tutaj będzie pewna zmiana, ponieważ my jesteśmy bardzo otwarci i będziemy też potrzebowali opinii Rady w kilku podstawowych aspektach. Jeden z nich to taki, czy nie zmienić harmonogramu spłaty zadłużenia, ale w innym kierunku. Nie w kierunku opóźniającym, tylko w kierunku przyspieszającym. Krótko umotywuję, dlaczego to możemy rozważać. Podkreślam to. Rozważać, a nie w tej chwili jeszcze decydować. Po pierwsze, ze względu na projekty, które będą uruchamiane i na które będziemy potrzebowali swojego wkładu własnego. Tak się składa, że znaczna część projektów jeszcze nie wchodzi w życie. Wejdą one zdecydowanie później. Trzeba się dostosować niejako i zastosować swoistą inżynierię ekonomiczną do tego, żeby być przygotowanym po sięgnięcie po pieniądze wtedy, kiedy będzie na to czas. Być może teraz będzie to czas szybszej nieco spłaty zadłużenia. Ale tak jak powiedziałem, będziemy rozmawiali o tym z Radą Miejską w Gryfinie, bo będzie się to wiązało być może w roku, ale to podkreślam z całą mocą, żeby też nie nadinterpretowano moich słów czy słów burmistrza, z przyjęciem takiej odpowiedzialności, że rok 2015, rok 2016 będzie polegał na przygotowaniu takiego silnego fundamentu pod możliwość sięgnięcia po pieniądze zewnętrzne. Tu opinia Rady, a przede wszystkim jej stanowisko będzie kluczowe. Chciałbym także powiedzieć, że począwszy od 1 grudnia 2015 roku wprowadzamy i ten proces trwa, potrwa jeszcze co najmniej do bieżącego roku, porządkowanie wielu wydatków gminy, w tym m.in. renegocjowanie umów zawartych uprzednio, które już pomniejszyły nasze zobowiązania i tutaj ukłon do pracowników urzędu, którzy w tym procesie brali udział i wynegocjowali lepsze warunki niż były one dotychczas. Ale tak jak powiedziałem, proces jest rozłożony w czasie. Mamy tych zadań do wykonania jeszcze co najmniej kilka, co poza drugą sferą, czyli dochodową, o której powiem za chwilę, w sferze ograniczenia wydatków jest też kluczowe. Jeśli chodzi o dochody, sądzę, że Państwo radni są bardzo dobrze zorientowani o ryzykach, które są związane z dochodami gminy. Niemniej stabilizacja poziomu dochodów gminy jest też kluczem do prawidłowego planowania na lata następne. Rozpoczęliśmy ten proces de facto w poprzedniej kadencji. Teraz jeszcze odniosę się do słów Pani Przewodniczącej Delatore. Tak wtedy, w styczniu 2014 roku, zaczął się proces pokazywania finansów gminy Gryfino takimi, jakimi one są, a nie takimi, jak życzono sobie, żeby były. Stąd też dziś często jeszcze zdarzają się takie reakcje i proszę mnie źle nie zrozumieć. Ani ja, ani burmistrz Sawarin, ani burmistrz Miller nie mamy o to pretensji. Ale poruszając się w pewnych realiach ekonomicznych, burmistrz często ma obowiązek powiedzieć nie. To wprost wynika z planu finansowego, który został przygotowany. Oczywiście są sytuacje, które trzeba dyskutować, trzeba szukać kompromisu. Z pewnością w roku 2015 będzie to możliwe. Jak podkreślił pan przewodniczący komisji rewizyjnej, jak przeczytała to także pani przewodnicząca rady, co do zasady budżet był wykonywany prawidłowo, ale powiem też dlaczego. Dlatego, że on co do zasady był prawidłowo skonstruowany w roku 2014 po, jak przypominamy sobie, kilkunastogodzinnych, dosyć poważnych rozmowach, zakończonych, jak sądzę, sukcesem. Naturalnie każdy z radnych ma prawo do swojej indywidualnej oceny wykonania budżetu i ma także prawo do słów krytycznych, bo z pewnością w roku 2014 nie wszystko było idealne i sądzę, że państwo radni mają też tego świadomość. Tym niemniej rozpoczęty proces normalizacji i stabilizacji finansów publicznych trwa i mogę nawet powiedzieć, że notujemy w tym zakresie dosyć poważne sukcesy. Nie jest to przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Myślę, że na okoliczność sprawozdania za półrocze roku 2015 będzie możliwość, żeby o szczegółach tej stabilizacji powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Kawka, proszę.
Szanowni Państwo, ja chciałem przypomnieć, że dziś obradujemy nad uchwaleniem uchwały absolutoryjnej dotyczącej wykonania budżetu, a nie planowania jego. Powtarzam, wykonania. I do tego wykonania, co do tego wykonania chciałbym zwrócić uwagę na i wyróżnić kilka akcentów. Dokładnie cztery takie aspekty, które wydaje mi się zobiektywizują i pomogą obiektywnie podjąć decyzję co do głosowania nad tym absolutorium. Ja mówiłem o tym na komisji i chciałbym to powtórzyć na forum sesji. A więc po pierwsze, wykonanie budżetu za rok 2014 tak w sferze dochodów, jak i wydatków kształtowało się na ponad, było ukształtowane na poziomie ponad 90%. To świadczy o tym, że no jest to dla każdego, kto zajmuje się planowaniem, wykonywaniem planów i robi to racjonalnie, wskazuje to na to, że plan został wykonany w sposób zadowalający. Po drugie, wypracowana została nadwyżka budżetowa. To na poziomie prawie 10 milionów. To powód praktycznie, można powiedzieć, do dumy. Rzadko który budżet gminy w obecnych realiach ekonomicznych skutkuje taką nadwyżką. Po trzecie, wszystkie zobowiązania kredytowe w roku 2014 były płacone w terminie i w całości. I po czwarte, chciałbym zwrócić uwagę na to, że formalnie będziemy dzisiaj głosowali uchwałę udzielającą absolutorium burmistrzowi obecnie sprawującemu ten urząd. Natomiast praktycznie, tak jak zostało to wcześniej wspomniane, absolutorium będzie udzielane poprzedniemu burmistrzowi Henrykowi Piłatowi, ponieważ obecny burmistrz objął ten urząd, jak dobrze pamiętam, 8 grudnia. Ale piątek to był chyba piątek, także dostałem, no mniejsza z tym. No. Także no, dziękuję bardzo. To wszystko, na co chciałem zwrócić uwagę.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej osób zgłaszających się do dyskusji. W związku z tym przechodzimy do punktu kolejnego. To jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2014 rok oraz sprawozdania finansowego gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, druk numer 1/2/9. Odczytam tą uchwałę, ten projekt. To jest uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2014 rok oraz sprawozdania finansowego gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 270 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2014 rok. Paragraf drugi. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Gryfino za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos tutaj w tym miejscu, czy nie? W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Kolejny punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok, druk numer 1/3/9. Odczytam projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 podpunkt 4 i artykuł 28a ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Po zapoznaniu się sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2014 rok. 2. Sprawozdaniem finansowym gminy Gryfino za 2014 rok. 3. Uchwałą numer 106.204.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta i gminy Gryfino sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. 4. Informacją o stanie mienia komunalnego gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2014 roku. 5. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. 6. Uchwałą numer 170.334.2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. Udziela się burmistrzowi miasta i gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Gryfino. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie udzieliliśmy absolutorium panu burmistrzowi. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Szanowni
Państwo, dziękuję za udzielenie absolutorium. Jak słusznie podkreślono, jest to absolutorium dla tego samego organu, choć dla dwóch osób w nieproporcjonalnych częściach. Natomiast chciałbym też bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim radnym, którzy skutecznie zaplanowali, jak okazało się, urealnili budżet roku 2014. Dziękuję także obecnej Radzie za głosowanie. No, wynik 21 głosów za, jak sięga moja pamięć w samorządzie gryfińskim, to nie jest częste wydarzenie. Mam nadzieję, że co najmniej jeszcze raz w tej kadencji się takie zdarzy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gryfino na 2015 rok. Druk numer 2/9. Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nie ma, w związku z tym przechodzimy do podjęcia. Ach, jest. Proszę bardzo, pan radny Jacek Kawka.
Ja mam jedno pytanie, które postawiłem na komisji, ale niestety się nie dowiedziałem. Moje pytanie dotyczy tego i powodu, dla którego powinny być przeniesione środki na świetlice szkolne, tak w Warsznicy i w Garnie. Co takiego się wydarzyło, że tych środków tam zabrakło? To jest moje pytanie.
Dziękuję. Panie burmistrzu, kto odpowie?
Mówimy o wynagrodzeniach, tak jak już na komisji wspomniałam, powinien się w tej kwestii wypowiedzieć dyrektor. Nie wiem, czy pan przewodniczący dzwonił do pana dyrektora?
Tak, tak, ale tu już proszę jeszcze pan naczelnik będzie odpowiadał.
Jeśli dobrze pamiętam, pani dyrektor zespołu szkół w Garnie, w związku z tym, że realizuje 2 godziny w świetlicy, które nie były zaplanowane w budżecie, w związku z tym tam zabrakło pieniędzy. Tak, tak, ponieważ te 2 godziny...
Jeszcze sprawdza pani, udzielę... To już nie chcę panu usłyszeć odpowiedzi, tak?
To jest ta sama sytuacja.
Proszę bardzo, pan radny Jacek Kawka.
Państwa, żeby mieć pewność co do tej odpowiedzi oraz nie przedłużać, proszę o informację po sesji w tej sprawie.
Proszę bardzo, pan burmistrz.
Szanowni państwo, ja może odpowiem, chociaż chciałem, żeby sprawa poszła w miarę sprawnie. Naturalną rzeczą jest, że w planach jednostek, jakimi są jednostki oświatowe, dokonuje się zmian w związku z życiem tych jednostek i z wydarzeniami, które mają miejsce. Mam dla państwa związanych z oświatą i życzliwych dla oświaty także informacje, że niedługo dokonamy kolejnych zmian, tym razem zwiększających wydatki na cele remontowe i zabezpieczające. Jest to za każdym razem procedura odbywająca się na wniosek dyrektora jednostki. Państwo oczywiście macie kompetencje, żeby to rozstrzygać, bądź nie. Nie jest to zjawisko rzadkie, chociaż muszę powiedzieć, że w minionym roku nie jest też aż tak częste. Natomiast wnioski, bardzo proszę, taka sugestia też do wszystkich zmian budżetowych, które będą miały miejsce, wnioski dyrektorów, które będą tworzone, proszę dołączać Radzie do dokumentacji i Rada będzie mogła się bezpośrednio zapoznać z przyczynami. Bo nie jest to żadne tajemne, ani nie wiadomo jak niebezpieczne zjawisko. Jest to normalna, zwykła procedura. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W związku z tym, że nikt więcej nie zgłasza się do dyskusji, przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję projekt pod głosowanie. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła przy 3 głosach wstrzymujących się. Kolejny punkt, punkt numer 6. To jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8/62/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w artykule 42 ustęp 3 ustawy Karta Nauczyciela, Pedagogów, Psychologów, Logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gryfino. Druk nr 3/9. Stanowiska komisji wszystkie pozytywnie. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pani radna Ewa De La Torre.
Podczas piątkowego posiedzenia komisji poprosiliśmy, zasugerowaliśmy, aby dla czytelności, jeśli chodzi o podejmowanie tego typu uchwał, zamieszczać czy załączać podczas obrad komisji również poprzednie rozwiązania. Jeśli chodzi o uchwałę, wiem, że tutaj chyba żadnego sprzeciwu nie będzie. Sformułowaliśmy to, taki wniosek zresztą na piśmie i myślę, że to wszystkim nam ułatwi pracę. Natomiast chciałabym zapytać pana naczelnika Grzegorza Jastrowicza, czy zechciałby się odnieść do tego ostatniego zapisu uzasadnienia do uchwały, w którym zapisano, że projekt uchwały przekazano do zaopiniowania przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału Międzygminnego w Gryfinie, Koło NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Gryfinie oraz Komisję Międzyzakładową WZZ Solidarność Oświata w Gryfinie. Gdyby pan zechciał tylko powiedzieć, jakie to były opinie, pozytywne, negatywne, czy też nie zajęto stanowiska w tej sprawie.
To znaczy, jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie, opinie były pozytywne i jeden związek po prostu w ogóle nie zgłosił swoich uwag, natomiast nie chciałbym przekłamać, z tego co pamiętam, był to ten związek WZZ Solidarność Oświata w Gryfinie. On nie zgłosił stanowiska, natomiast dwa pozostałe wyraziły opinię pozytywną.
Dziękuję. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. W poprzedniej kadencji my zajmowaliśmy się tą uchwałą oczywiście w troszeczkę innym kontekście, czyli w kontekście zmiany sensu, ilości godzin tych pracowników. Dzisiaj zmieniamy tylko właściwie dlatego, że dokument nadrzędny się zmienił. Natomiast przy okazji chciałem się zapytać, panie burmistrzu, czy nie warto by było przeanalizować już po jakimś czasie funkcjonowania tych godzin, czy to jednak poszliśmy w słusznym kierunku, bo jednak różnicujemy tutaj nauczycieli. Jak czytam, nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną no, mają pracować dłużej niż nauczyciele wychowania fizycznego, no to przynajmniej chciałbym wiedzieć dlaczego. Bardzo tutaj jest sprawą dla mnie stosunkowo ważną nauczyciele wspomagający w klasach integracyjnych. Oni wykonują bardzo ciężką pracę, bardzo ciężką pracę. A się okazuje, że muszą pracować dłużej niż wynosi pensum nauczycielskie tak naprawdę. A oni z tymi dziećmi przebywają nie tylko na lekcjach, ale także na przerwach, przed lekcjami, po lekcjach i to jest zajmowanie się tymi dziećmi. Ja powiem szczerze, nie zamieniłbym się z tymi nauczycielami. To jest taka prośba. Czy może warto by było jednak przeanalizować i zastanowić się, czy te godziny nie zmienić, nie zmniejszyć. Dziękuję.
Dziękuję. Pan burmistrz, tak? Proszę.
Krótko bardzo. Godziny, które proponujemy, mają oczywiście swoje konsekwencje nie tylko w cyfrach, które są w tabeli. Mają także konsekwencje zabezpieczenia interesów podopiecznych, cyklu pracy szkół i jednostek oświatowych oraz nie ma co także ukrywać kwestii naszych możliwości finansowych. Ta analiza, o którą prosi pan radny Rafał Guga, oczywiście okresowo powinna być dokonywana i będzie dokonywana. I w sytuacji, kiedy będzie można pod względem standardów podwyższyć je jeszcze, mimo że są wysokie w chińskich szkołach, z pewnością będziemy to rozważali. Ta propozycja, którą dzisiaj przedkładamy, jest odzwierciedleniem realnych możliwości gminy Gryfino. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę osób zgłaszających się do dyskusji. W związku z tym przystępujemy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Kolejny punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Gryfinie, druk numer 4/9. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Rafał Guga.
Dziękuję pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, w związku z tym, że na komisji padły takie słowa, że do końca roku szkoła ruszy oczywiście 1 września, że do końca roku no nie mamy jakby zaplanowanego finansowania z poziomu ministerstwa, no i będziemy musieli ponieść tutaj koszty funkcjonowania tej szkoły, no a słyszeliśmy, że sytuacja, czy cały czas słyszymy co po chwilę, że sytuacja jest dosyć napięta budżetowa. Chciałem się zapytać po pierwsze, czy już takie ruchy się dokonały, że znaleziono te środki, to raz. I druga sprawa, czy te środki, które zostaną znalezione na finansowanie do końca roku szkoły muzycznej, nie będą uszczuplały środków ogólnie przeznaczonych na oświatę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani przewodnicząca, odpowiem.
Proszę bardzo.
Środki na szkołę muzyczną są w budżecie, tylko są na innych paragrafach niż spodziewa się ich pan radny. Pieniądze na szkołę muzyczną znajdują się w tej chwili w rezerwie ogólnej, która została ustanowiona między innymi na takim poziomie, aby uwzględniała koszty, które będziemy ponosili do końca roku. Prosiłem naczelników Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, żeby dosyć szeroko i obszernie przedstawili perspektywę finansową. Bo rzeczywiście jest tak, że do końca bieżącego roku, czyli do końca roku 2015, będą to wyłącznie wydatki pochodzące z budżetu gminy. Natomiast od roku 2016 sytuacja się radykalnie odwróci i w zależności od tego, czym zakończą się nabory do szkoły muzycznej, ta projekcja, którą Państwu ostatnio przedstawiłem, wskazuje, jak będą kształtowały się finanse zarówno szkoły muzycznej i de facto, o ile powiększy się wpływ subwencji dla jednostek oświatowych w kolejnych latach szkolnych, co jest uzależnione po pierwsze od ilości uczniów, których przyjmiemy do szkoły muzycznej i ilości oddziałów, które stworzymy. Natomiast jeszcze krótko co do sytuacji finansowej. Sytuacja finansowa gminy w skali makro jest bardzo poważna, ponieważ zjawiska, które mogą się zdarzyć w perspektywie dłuższej niż jeden rok, nie do końca są przez organ stanowiący i organ wykonawczy znane. Mogą się zdarzyć takie okoliczności, których dziś nie jesteśmy w stanie przewidzieć. To po pierwsze. Są także ryzyka, które definiujemy i którymi musimy należycie zarządzać. I po trzecie, wreszcie, jest aspekt bieżących finansów gminnych, które są pod pełną kontrolą i w pełnej dyscyplinie, bez naruszania uchwały, którą Państwo podjęliście, w tym także środków, które znajdują się na rezerwie ogólnej. Tym niemniej, poza środkami z budżetu gminy, spodziewamy się także, nie mogę tu w tej chwili niestety wyjawić nazwy sponsora tytularnego i nie będę tego robił, ale wielce prawdopodobne jest, że szkoła muzyczna zyska także sponsora tytularnego, który, mam nadzieję, podpisze z gminą Gryfino umowę na wsparcie dodatkowo tej szkoły, bądź strumieniem pieniądza, bądź też wyposażeniem w instrumenty muzyczne, podwyższaniem ich standardów i jakości kształcenia w szkole muzycznej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Guga.
Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, no powiem szczerze, ja wiedziałem, że one są w rezerwie, bo by pan to już kiedyś mówił. Tylko dlaczego zadałem to pytanie? Na którejś sesji pan tutaj wszemi wobec ogłosił, że pieniądze będą pochodziły z PUK-u. Uzasadnił pan z jakiej tam operacji, a ja w tej chwili nie chcę nadinterpretować i nie będę przypominał. W każdym razie miały pochodzić z jakiejś tam operacji finansowej, z której zostaną z PUK-u i powiedział pan, że zostaną przekazane na szkołę muzyczną. Stąd moje pytanie, czy coś się w tym temacie zmieniło, bo tak się co po chwilę tutaj zmienia. Dziękuję.
Czy pan burmistrz odpowie?
Tak, proszę. Bo dochodzi do pewnego nieporozumienia, ale ja myślę, że warto to wyjaśnić, bo budżet gminy nie różni się niczym od budżetu domowego, który może mieć różne dochody z różnych zupełnie miejsc. Rzeczywiście przygotowywane są takie operacje. Nie chcę być, nie chcę jakby zmieniać atmosfery dzisiejszej dyskusji, więc powiem najdelikatniej jak tylko potrafię. Spodziewałem się, że takie zjawisko jak inwentaryzacja majątku gminy Gryfino jest faktem. Niestety przeceniłem stan rzeczywisty. Majątek gminny, który teoretycznie ma być przekazany do przedsiębiorstwa usług komunalnych wraz z odpowiedzialnością za jego utrzymanie, przez 3 minione kadencje nie został zinwentaryzowany i ten proces trwa po to, żeby móc to przedsiębiorstwu na utrzymanie przekazać. Nie chcę jakby tego za mocno podkreślać, ale muszę panu radnemu powiedzieć bardzo celnie. Dziś przekazanie części majątku gminnego do bieżącej eksploatacji przez przedsiębiorstwo usług komunalnych, do czego zresztą jest powołane i czym się powinno zajmować od lat, musi się niestety dopiero odbyć. Stąd sięgniemy po pieniądze z rezerwy ogólnej, które tam na wszelki wypadek i dla bezpieczeństwa procesu zabezpieczyliśmy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę osób. Aha, jest pan Zdzisław Kmieciak, proszę.
Panie burmistrzu, Wysoka Rado, czy szkoła muzyczna ma powstać w Gryfinie, to myśmy już omawiali. Radni się dużo pytań zadawało, także uważam, że powinniśmy być dumni, że ta szkoła powstaje w Gryfinie i nie powinniśmy przeciągać w dyskusji i bym prosił o przystąpienie do głosowania.
Dziękuję bardzo. Nikt z państwa radnych nie zgłasza się do dyskusji, w związku z tym przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni jednogłośnie podjęli uchwałę. Kolejny punkt to jest, są dwa nowe projekty wprowadzone dzisiaj głosowaniem. To jest podjęcie uchwały. Czy mogę prosić o ciszę? Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, druk numer 5/9. Tutaj nie mamy stanowisk, ponieważ to są nowe projekty. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto z państwa jest radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, druk numer 6/9. Tu jest podobna sytuacja, nie ma stanowisk komisji. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych zgłasza się do głosu? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Punkt 10 to jest informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Radni otrzymali informację burmistrza na skrzynki mailowe oraz w dniu sesji. Chciałabym zapytać, czy zgłaszają uwagi i zapytania do informacji. Nie widzę. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt to są odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w punkcie 3. Panie burmistrzu, proszę.
Szanowni Państwo, odniosę się do dwóch interpelacji, które zostały zgłoszone przez radnych, a chyba nawet były to interpelacje zgłoszone przez tego samego radnego. Interpelacja dotycząca Energetyka Gryfino, zgłoszona przez radnego Rafała Gugę. Klub Sportowy Energetyk jest stowarzyszeniem kultury fizycznej posiadającym osobowość prawną, władze wybrane na walnym zebraniu członków. Po zmianie statutu są trzy odrębne organy, jeśli dobrze się orientuję, czyli prezes, zarząd i komisja rewizyjna. Powiem to z własnego doświadczenia, pani radna. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli wszyscy politycy świata będą trzymali się od stowarzyszeń jak najdalej w zakresie chęci stymulowania tego, co się w tych stowarzyszeniach dzieje. Niech o tym decydują członkowie klubu, nieinspirowani i nie wdrażani w pewne aspekty, bo czym to się kończy, panie radny, to widać teraz. Klub Dzień dobry, panie Ryszardzie. Co u pana? Jak się pan nie Więc ja rozumiem pańską troskę o klub sportowy Energetyk. Też jestem tym zmartwiony, ale trzeba też odnosić się obiektywnie do tego, co się w klubie dzieje. Bo poza aspektami, które wymagają naprawy, ja jako członek tego klubu mogę powiedzieć, że widzę także i pozytywy. Jest to klub wielosekcyjny i na przykład gryfińscy kajakarze mają nieciągnące się pasmo sukcesów. Piłkarze ręczni mają nieciągnące się pasmo sukcesów. Piłkarze nożni mają niestety pasę porażek. Trzeba to nazwać po imieniu. Ale to wcale nie oznacza, że dzieje się coś, co wymagałoby ingerencji władz samorządowych. Burmistrz nie powinien wręcz ingerować w wewnętrzne sprawy stowarzyszeń, które mają osobowość prawną. Oczywiście, chyba że jest członkiem tego klubu. Ja jestem członkiem klubu i zamierzam ingerować w to w sposób demokratyczny, czyli w taki, który przewiduje statut klubu w odpowiednim miejscu i czasie podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Co do interpelacji w sprawie ciepłociągu na ulicy Łużyckiej. Na piątek jest zaplanowane kolejne spotkanie z władzami oddziału, przepraszam, w poniedziałek, na którym będzie dyskutowana między innymi kwestia realizacji porozumienia pomiędzy gminą Gryfino i oddziałem. Jak Państwo wiecie, de facto gmina Gryfino i oddział zespół elektrowni Dolna Odra nie mają już w tej chwili istotnych przeszkód do tego, żeby zawrzeć porozumienie, które skończy się sukcesem.
Problem polega na tym, że do tego porozumienia niezbędny jest trzeci partner, którą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak Państwo sobie przypominacie, burmistrz referował to na jednej z sesji, że rozwiązaniem tego problemu jest zainteresowane także samo PGE. Ale przypominacie sobie Państwo także jedną z konferencji prasowych zorganizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która skończyła się odwołaniem dyrektora generalnego, zastępców i w ciągu zmian personalnych, no, które jak wiadomo w każdej instytucji powodują pewne spowolnienie. Tym niemniej, żeby odpowiedzieć też panu radnemu precyzyjnie, ma pan oczywiście rację, że ciepła woda jest standardem i być standardem powinna. Natomiast zgodnie z prawem powszechnym, trzeba to też uczciwie mówić, każdy dostawca, ten czy każdy inny, ma raz w roku prawo do przeprowadzenia remontów. Nie może on przekroczyć 14 dni. I oczywiście, jeśli ciepłociąg będzie od początku do końca nowy, sądzę, należy się spodziewać, że to będą bardzo krótkie okresy, ale proces inwestycyjny co do nowego ciepłociągu no jest w tej chwili przez brak ustaleń z trzecim partnerem, brak ostatecznych ustaleń, bo te ustalenia postępują, choć nie są ostateczne, no uniemożliwia dziś rozwiązanie tej kwestii. Nie chcielibyśmy natomiast doprowadzić do sytuacji, ponieważ warto o tym Radzie powiedzieć, oddział jest zdecydowany do tego, żeby mimo wszystko wybudować ciepłociąg. Tylko to narazi mieszkańców na dwukrotne niedogodności na ulicy Łużyckiej, które będą trwały bardzo długo. Pytanie, czy to jest rozwiązanie oczekiwane? Być może trzeba przeprowadzić na ten temat szerszą dyskusję. Odniosę się także do interpelacji trzeciej, zgłoszonej przez panią przewodniczącą Ewę de la Torre. Cieszę się bardzo, że na sali jest pan Ryszard Kwapisz, który w poniedziałek o 12.19, pamiętam dokładnie tą datę, przysłał do mnie pytania dotyczące konkursu w jednej z placówek kulturalnych gminy Gryfino, na co odpowiedziałem po godzinie 16. Maile do redakcji, informacje z tego co wiem, to wypływały generalnie w tej sprawie z jednego sołectwa gryfińskiego, dosyć intensywnie, mniejsza o to którego, i były inspirowane informacjami lub też pomysłami, które nie zrodziły się w moim umyśle, ani w umyśle też pana burmistrza. Nie odpowiadamy za to. Natomiast mówimy jasno, że rozważamy możliwość, żeby w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy, w tym jednostkach samorządowych kultury, wprowadzać kadencyjność, jak ma to miejsce choćby w całym systemie oświaty. Wprowadzenie kadencyjności przewidują także swoiste ustawy i są w moim przekonaniu rozwiązaniem dobrym, oczekiwanym także przez znaczną część mieszkańców. Natomiast urząd nie inspirował, nie inspiruje i nie będzie inspirował żadnych przecieków do prasy, bo po pierwsze zgadzam się z panią radną, tak postępować nie należy. Po drugie, jeśli będziemy mieli do ogłoszenia jakiekolwiek informacje i będą to sprawy dotyczące kwestii personalnych, to pierwszymi osobami, które się o tym dowiedzą, będą osoby, których będą one dotyczyły. W dalszej kolejności oczywiście opinia publiczna. Natomiast pan burmistrz dzisiaj to powiedział, a podkreślę raz jeszcze, przeprowadzamy w tej chwili konkursy w jednostkach oświatowych, które skończą się w lipcu. Dalszy etap rozważań co do funkcjonowania jednostek organizacyjnych jest procesem, który jest przed nami. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie radny, w związku z tym, że to jest punkt odpowiedzi na interpelację, nie przewiduję dyskusji w tym punkcie. Za chwilę jest kolejny punkt, wolne wnioski. Bardzo proszę pana radnego w tym punkcie, tak, zabrać głos. I to czynię, przechodzimy do punktu 12. To są wolne wnioski i zakończenie sesji. Chciałabym tylko jeszcze szybciutko przekazać informacje. W dniach od 7 do 24 lipca 2015 roku w godzinach od 9 do 17 będzie można obejrzeć wystawę Gryfiński rys przeszłości autorstwa Herberta Kampera w Małej Galerii w Centrum Informacji Turystycznej na Nabrzeżu w Gryfinie. Pragnę poinformować, że do Rady Miejskiej wpłynęło pismo kupców z gryfińskiego targowiska. będzie, bądź zostało już przekazane wszystkim radnym. Chciałabym również poinformować o terminie najbliższej sesji, która została ustalona na 6 sierpnia 2015 roku, w związku z tym, że w lipcu zaplanowana jest w planie pracy Rady przerwa. W tym punkcie również jeszcze pozwolę sobie odczytać pismo, które wpłynęło do pana burmistrza, ale również do mnie. To pismo przekazane zostało wszystkim radnym Rady Miejskiej w dniu 17 czerwca 2015 roku. Wiem, że Komisja Spraw Społecznych już zajmowała się tą sprawą, że zostały wypracowane wnioski, które przekazane zostały burmistrzowi. Natomiast pani prezes stowarzyszenia Jestem i Pomagam prosi, aby, ponieważ sprawa jest bardzo ważna, chce jak najwięcej ludzi zainteresować tym tematem, poprosiła o odczytanie tego pisma, co czynię. Klub Honorowy Dawców Krwi PCK Kropelka, działający przy PGGSA oddział ZEDO w Nowym Czarnowie oraz Gryfińskie Stowarzyszenie Jestem i Pomagam. Jestem i Pomagam. W imieniu honorowych dawców krwi z Gryfina i całego regionu zwracamy się z prośbą o podjęcie działań z pana strony w celu utrzymania w Gryfinie punktu krwiodawstwa znajdującego się przy ulicy Bolesława Chroprego 52. Z informacji, jakie do nas docierają, ekipowy pobór krwi w Gryfinie ma funkcjonować tylko do miesiąca września 2015 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że punkt czynny jest dwa razy w tygodniu, poniedziałek i czwartek każdego miesiąca i przyjmuje w tych dniach około 100 krwiodawców, uważamy, że zamknięcie go jest dla krwiodawców oraz lokalnej społeczności bardzo krzywdzące. Rejon, jaki obejmuje punkt, jest to gmina Gryfino oraz cały jej region, gdyż wszystkie okoliczne punkty krwiodawstwa, jakie działały, zostały w ubiegłych latach zamknięte. Obserwując statystyki wśród gryfińskiej młodzieży, nastąpił znaczący wzrost zainteresowania honorowym krwiodawstwem. Jest to m.in. zasługa działających w naszym regionie klubów HDK, PCK oraz Stowarzyszenia Jestem i Pomagam, które wspólnie organizują pogadanki i spotkania w gryfińskich, jak i należących do naszej gminy, szkołach. Konsekwencją zamknięcia punktu będzie spadek zainteresowania honorowym krwiodawstwem, gdyż czasowo i finansowo dojazd i powrót do Gryfina i okolic do najbliższego punktu krwiodawstwa, jakim jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, wielu krwiodawców zniechęci. Jednak najważniejszym problemem po zamknięciu punktu będzie w przyszłości próba jego ponownego uruchomienia, gdyż sprzęt niezbędny do poboru krwi, który zostanie w Gryfinie, z Gryfina zabrany, z pewnością już do niego nie wróci i technicznie będzie to sytuacja nie do odtworzenia. Jeszcze raz prosimy o pomoc i wsparcie w naszych działaniach, gdyż uważamy, że brak punktu krwiodawstwa w naszym regionie doprowadzi do powolnego upadku naszej działalności, a co za tym idzie, znaczącego spadku zdawalności krwi, której wciąż w naszym kraju brakuje. Pismo podpisane w imieniu zarządu klubu podpisał pan prezes klubu Kropelka Leszek Stąsiel i pani prezes stowarzyszenia Jestem i Pomagam, pani Ewa Chludzińska-Lewczuk. I teraz jeszcze, proszę bardzo, pan radny Zenon Trzepacz, Wolny Klub.
Dziękuję bardzo. Ja może odniosę się do tego pisma, które pani przewodnicząca odczytała. Tak, Komisja Spraw Społecznych się zajmowała tym problemem i Komisja Spraw Społecznych się chce spotkać z przedstawicielami tutaj wymienionymi z tej strony. Natomiast nie ukrywam, że było mi przykro, jak pani przewodnicząca stowarzyszenia Jestem i Pomagam zaczynała rozmowę od tego, że mnie, powiem kolokwialnie, zjechała, tak? Że ja powinienem z nią konsultować. Jeżeli byłoby w tym piśmie wymienione, że osoba do kontaktów wymieniona, to ja wtedy bym takie działania podjął, tak? Ale tutaj jest wyraźnie prezes stowarzyszenia, kropelka, i to jest pismo firmowe, że tak powiem. Także spotkanie takie będzie. Ja czekam na propozycję od Państwa, żeby uzgodnili, kto ich reprezentuje, tak? I przygotujemy dla Rady Miejskiej jako Komisja Spraw Społecznych wypracowane wnioski, propozycje, i na sesji sierpniowej, 6 sierpnia, będzie taka informacja. A teraz chciałbym jeszcze dwa tematy poruszyć. Pan radny mówił o problemach energetyka, nie tylko to są problemy energetyka, natomiast ja powiem tak, że czasami porażkę można przekuć w sukces. Tak, i bo czasami trzeba sięgnąć bruku, żeby później pójść na wyżyny, nie? Bo taki marazm nikomu nie służy, bo nam się wydaje, że jest tak dobrze, no i tak dobrze wcale nie jest, tak? Ja zwracałem jeszcze panu burmistrzowi Piłatowi, już od wielu lat próbowałem, że tak powiem, go przekonać do pewnych zmian, ale mam nadzieję, że pan burmistrz Nikityński, pan burmistrz Sawaryn, pan burmistrz Miller, znajdziemy wspólnie rozwiązanie w tej kwestii. I zupełnie inny temat dotyczy oświaty. Ja chciałbym państwu zasygnalizować, uważam, że czas o tym zacząć rozmawiać, odnośnie karty nauczyciela. Ja uważam, że to jest anachronizm, w których niewiele krajów funkcjonuje coś takiego jak karta nauczyciela, i powinniśmy zacząć ostro od rządzących domagać się zmiany z tego stanu, gdyż ten stan rzeczy doprowadza do ruiny samorządy. My tak wszyscy się pogodziliśmy z tym, że subwencja na początku była, ja pamiętam, przyszła w miarę, która rekompensowała utrzymanie szkół, a teraz władza oddała nam pełną inicjatywę, tam parę groszy subwencji rzucą, a resztę samorządy. Nie, tak nie powinno być, bo w Konstytucji jest wyraźnie napisane i my w ten sposób zaczynamy własny budżet i własne środowisko. Uważam, że powinniśmy o tym zacząć myśleć, rozmawiać. Jednocześnie powinniśmy też próbować dobre rozwiązania, jakimi są szkoły społeczne. Szkoły społeczne funkcjonują na zasadach jak zakłady pracy. I każdy, kto wykonuje określoną pracę, powinien ją wykonywać tak jak każdy, jak w TBS-ie, czy w PUK-u, czy w każdej innej firmie. Tak? Tak, u nas nie ma żadnych pensum, każdy dostaje 40 godzin pracy i za to mu się płaci. A wiem z doświadczenia, że są niektórzy, powtarzam, niektórzy nauczyciele, którzy po 30 minutach pracy na lekcji patrzy na zegarek i na dzwonek, kiedy ten skubaniec zadzwoni. I tylko dzwonek, i tylko przeciąg, nie ma go w szkole. A jak będzie 40 godzin pracy, proszę bardzo. Proponuję przemyśleć przez wakacje. Dobry okres. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. O głos poprosił pan burmistrz.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Krótko co do sprawy stowarzyszenia Jestem i Pomagam w sytuacji gryfińskich krwiodawców, punktu krwiolecznictwa i krwiodawstwa.
Cicho, halo.
Podyskutujemy o propozycji pana przewodniczącego Trzebacza. Proszę się nie niepokoić, na pewno o tym podyskutujemy. Każdy głos w dyskusji jest istotny, trzeba go podjąć. Natomiast chciałbym się odnieść do tej kwestii, ponieważ ona została podniesiona i pismem, wypowiedzią pana przewodniczącego Trzebacza. Burmistrz miasta i gminy w Gryfinie zna sprawę i będzie podejmował kolejne czynności. Pierwszą, którą wykonał, było pismo, które skierował w tej sprawie. Tym niemniej, jeśli istnieje taka potrzeba koordynacji, to burmistrz oczywiście służy swoim zasobem administracyjnym do tego, żeby te prace koordynować, bo sprawa jest rzeczywiście istotna. Ja ją też konsultowałem z osobami, które są związane ze środowiskiem, i dużo mniejsze ośrodki, jeżeli chodzi o zaplecze demograficzne, mają takie punkty krwiodawstwa i funkcjonują, a Gryfino może go de facto nie mieć. Podkreślam, może. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. A sprawa jest wyjątkowo istotna. No, z jakich powodów to wszyscy wiemy. Także myślę, że jest dobra wola i pana burmistrza, i samej rady, i także stowarzyszenia. Myślę, że tutaj powinniśmy łączyć siły i występować wspólnie, bo to jest nasz wspólny ważny interes. Natomiast chciałbym też oddać głos panu burmistrzowi Millerowi, który ma do przedstawienia ważny komunikat.
Sprawa jest ważna, ale prosta, bez zbędnej dyskusji. Gmina Gryfino realizuje proces kompleksowej zmiany studium. Chciałem przypomnieć, że zbliża się 30 czerwca, czyli nieprzekraczalny termin składania wniosków. prowadziliśmy szeroką akcję informacyjną, odbyły się spotkania zgodnie z harmonogramem w każdej miejscowości, tydzień temu odbyło się spotkanie w Gryfinie. Wnioski spływają, ale zdaję sobie sprawę, że być może ktoś odłożył sobie tą sprawę na ostatnią chwilę, także zwracam się z apelem i do radnych, do sołtysów, do mediów i innych osób, aby przypomnieć jeszcze raz w tych ostatnich dniach, że ostatni dzwonek właśnie brzmi do 30 czerwca. Składajmy wnioski do studium. Dziękuję.
Dziękuję.
Wymieniamy z panem burmistrzem. Jeden komunikat, który jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. W dniu dzisiejszym zostały przekazane też krótkie informacje w formie takiego plakatu reklamowego dotyczącego funduszu stypendialnego dla uczniów, którzy są absolwentami szkół średnich w roku bieżącym i spełniają łącznie kilka kryteriów. Bardzo proszę państwa sołtysów, ale także wszystkich tych, którzy mogą dotrzeć do środowiska, aby zbierać wnioski. Nasz aparat administracyjny będzie służył pomocą. Jeśli taka pomoc będzie niezbędna, tym niemniej nasza młodzież, ta najbardziej uzdolniona młodzież, ale także często mająca trudności materialne, ma szansę na bardzo duże wsparcie finansowe na dalszym etapie kształcenia na uczelniach wyższych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Rafał Kuka.
Dziękuję, pani przewodnicząca. W tym punkcie mogę, tak?
Proszę.
Dziękuję. No bo taki byłem zaniepokojony. Ad vocem nie mogłem dzisiaj zrobić w innym punkcie, w którym kiedyś były dyskusje. Ja nie mogę.
Odpowiedzi.
Także mam nadzieję, że to nie chodziło o mnie, tylko nie, generalnie. Dobrze. To może tak, po kolei. Panie burmistrzu, powiedział pan ostatni dzwonek. Ostatni dzwonek jest jutro. Kończy się rok szkolny. To tak na marginesie. Panie Zenonie, mam nadzieję, że a propos dyskusji o oświacie, o nadużyciach pod tytułem, że lekcja po 30 minutach się kończy, powiadomił pan odpowiednich dyrektorów, odpowiednie służby, bo jeżeli ktoś podejmuje taką wiedzę, powinien ją spożytkować. Jeżeli nie, no to jest to zwykła konfabulacja. Teraz tak, jeżeli chodzi o Klub Sportowy Energetyk, panie burmistrzu, 100% racji, też jestem członkiem klubu, chociaż po bólach. Natomiast ja nie odnoszę się do siebie, bo tą sugestię zrozumiałem skierowaną do mnie, żeby politycy, działacze, samorządowcy, jestem na to, żeby działacze. Ja się zgadzam, w 100%. Tylko panie burmistrzu, na pewno pan wie, na pewno pan słyszy, na pewno pan widzi, co się dzieje. Czyta pan artykuły prasowe, słyszy pan o wyrzucanych członkach, słyszy pan o skomplikowanych procedurach przyjmowania. Tam organizacyjnie zaczyna się to wszystko rozkładać. Że mimo tego są sukcesy kajakarzy, to jest zasługa tych ludzi w tej sekcji, którzy mimo rzucania różnych kłód pod nogi, problemów, ciągną ten interes. Jak długo? Jak im starczy cierpliwości. Im trzeba ułatwiać, a nie przeszkadzać. Więc panie burmistrzu, naprawdę pora coś zrobić, pora uderzyć ręką w stół, bo tam się źle dzieje. I to nie jest, nie namawiam do Bóg wie czego, naprawdę do zastanowienia się, co zrobić, żeby uratować klub o 70-letniej tradycji. Pan wie, że ja to mówię z całkowitą szczerością, ponieważ jestem związany emocjonalnie, rodzinnie z tym klubem właściwie od samego początku, znaczy w moim przypadku od urodzenia, ale przez mojego tatę. I tylko o to chodzi, żeby ten klub nie zniknął z mapy województwa czy kraju. To właściwie tyle, pani przewodnicząca. Chciałem jeszcze tylko prosić, jeżeli można, o zabranie głosu przewodniczącego, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Ma ważny apel. Jeżeli mógłbym, to proszę.
A właśnie miałam to uczynić. Także serdecznie zapraszam pana Zdzisława Szczepkowskiego, przewodniczącego Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Dziękuję bardzo za umożliwienie mi wystąpienia do państwa, pani przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Przyszedłem się do państwa z takim może dla mnie zbyt skomplikowaną sprawą, apelem, niezbyt popularnym być może. Otóż jak państwo radni wiecie i goście, że w tym roku obchodzimy 70. rocznicę osadnictwa na ziemi gryfińskiej. Obchody żeśmy rozpoczęli od ubiegłego roku, wyjeżdżając do miejsca pochówku pierwszego proboszcza do Zmąszynka, gdzie zostało bardzo to pozytywnie wszystko odebrane, nagrany film, który dysponujemy. Otóż obecnie również chcemy dalej, nim nastąpi finał naszych uroczystości 12 września, Aktualnie chcemy również zaproponować Państwu pewną uroczystość. Otóż w tej chwili przebywa chór z Kałusza w Szczecinie. Jest 2 tygodnie. Jest chór w całości sponsorowany przez Urząd Miasta i Gminy Stargard Szczeciński. W hotelach zakwaterowanie, wyżywienie. Dzwoniła do mnie pani prezes stowarzyszenia ze Szczecina, pani Radziszewska. Czy chcielibyśmy, żeby ten chór również zaśpiewał i wziął udział w uroczystościach w Gryfinie. Na spotkaniu zarządu stowarzyszenia, jak i rozmowie z mieszkańcami, uważamy, że jest to dla nas wielka nobilitacja i dla nas, prawda, no wielkie wyróżnienie, że ci ludzie wędrują do korzeni swoich, wędrują do obrazu, do swojej matki, która została przywieziona w 1945 roku przez pierwszego proboszcza tej ziemi, księdza Jana Palicy. Zaprosiłem na to spotkanie również przewodniczącego zarządu krajowego, pana premiera Longina Komułowskiego. Dzisiaj w rozmowie telefonicznej przyjął zaproszenie, będzie uczestniczył wraz z małżonką. Proszę Państwa, wszystko jest fajnie, wszystko się ładnie odbywa. Jest to wielkie wydarzenie dla nich, bo jak pamiętacie Państwo, 3 lata temu oni szli w wzruszający sposób, na kolanach, do tego obrazu, z księdzem wraz, ażeby się modlić. To było bardzo wzruszające, ludzie płakali w kościele. Teraz nie wiem, jak to się odbędzie, ale natomiast są bardzo wdzięczni, żeśmy ich zaprosili. Problem w tym, że kasa jest pusta naszego stowarzyszenia i kasa jest pusta w gminie. Rozmawiałem z panem burmistrzem naczelnym, zaproponował, a żebym zaproponował do państwa, o ile jest to możliwe, bym bardzo wdzięczny, o dobrowolną składkę. Dobrowolną składkę na to, żeby ich poczęstować kolacją. Nie jakaś tam, prawda, wystawna kolacja. Będzie to zrobiono przez zespół szkół zawodowych i gastronomicznych ze Szczecina. W sposób, prawda, delikatny, ale uważam, że jak tutaj pobędą przez te 2 czy 3 godziny i goście zaproszeni, dobrze by było, gdybyśmy ich czymśkolwiek poczęstowali. Wstępne rozmowy są przeprowadzone. Nie będzie to drogie, nie będzie to w lokalu. Chcemy to zrobić w klubie naszym jak najtaniej. Opłata od uczestnika jest w granicach 30 zł, uzgodniłem to wstępnie wczoraj. O ile Państwo radni i ktośkolwiek wyraża na to zgodę, mam tu listę. Bardzo bym prosił, panie radny Rafale, nasz członku, o przeprowadzenie tej akcji wśród kolegów. Czy do pani przewodniczącej, no obojętnie kto?
Jest członek stowarzyszenia, więc bardzo proszę.
No nieważne, nieważne kto, ważne, żeby, prawda, jakieś tam kwoty wpłynęły. Wobec tego, no ja serdecznie Państwa zapraszam. To jest taka już będzie uroczystość wkomponowana w nasze obecnegoroczne obchody tej uroczystości. I zapraszam serdecznie na godzinę 18 do kościoła, tu na dole, wraz z rodzinami. Po mszy się odbędzie natychmiast koncert. Czy są jakieś pytania do mnie? Bardzo proszę, chętnie odpowiem.
Proszę bardzo, pan radny Rafał Guga.
Przewodnicząca, ja tylko w formie uzupełnienia. Szanowni Państwo, dlaczego tak i w takiej formie? Z relacji pana prezesa stowarzyszenia wiem, że pan burmistrz zasugerował, że ze względu na to, że no, budżet jest jaki jest, żeby przeprowadzić składkę wśród radnych po 50 zł i starczy wtedy na te obchody. I oczywiście zaraz tutaj gdzieś to ureguluję. Dlatego moja prośba, że pani przewodnicząca, bo to skoro wśród radnych miałaby być ta składka, to najlepiej do pani przewodniczącej. Ja mam tylko nadzieję, że panowie burmistrzowie, skoro pan burmistrz zasugerował radnych, także się tutaj dorzucą jakąś kwotą, najlepiej większą, bo więcej zarabiacie, jak mnie patrzy. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję za wystąpienie. Proszę bardzo.
Proszę bardzo, pan burmistrz. Nie, proszę mi nie płacić. Ja naprawdę nie jestem bankiem. Ja nie będę zbierać pieniędzy.
Szanowni Państwo, jeśli mogę poprosić, ponieważ jest jeszcze informacja.
Bardzo proszę o chwilę cierpliwości jeszcze. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Czy mogę prosić o spokój?
W Wrocławia mam taką propozycję. Proszę przekazać tą listę panu przewodniczącemu Gudze. Proszę ją zostawić. Rada się namyśli. Jesteśmy w trakcie obrad. To nie jest najlepszy moment. Nie będziemy w tej chwili... Panie Zdzisławie, jestem tutaj. Pan Zdzisław przedstawił swoją propozycję. Ja chcę się odnieść też do tego, że obchody 70-lecia będą miały swój finał 12 września. Rozmawiałem już o tym z panią przewodniczącą, że w tej chwili urząd przygotowuje ostateczną listę wydarzeń, która będzie miała miejsce 12 września, ale poza już ustalonymi, o których mogę poinformować Radę, o tym, że chcemy wybić okolicznościową monetę na tą okoliczność, ale proszę się nie przejmować, nie będą to wielkie pieniądze, chodzi o pewien symbol. I poza wydarzeniami artystycznymi i historycznymi, to chcielibyśmy także poprosić państwa radnych o współuczestnictwo przy tworzeniu tego programu, który ostatecznie swoje brzmienie nabierze nie później niż 30 lipca. Jest więc ponad miesiąc, żeby jeszcze ewentualnie się nad tym zastanowić i swoje propozycje panu burmistrzowi zgłosić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej osób zgłaszających się do dyskusji, do głosu w wolnych wnioskach. W związku z powyższym zamykam 9. sesję Rady Miejskiej w Gryfinie. Dziękuję.